na zegarach 9 minut po 14, na termometrach powyżej 30 stopni. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach informuje o suszy rolniczej w kilku województwach, także w Podlaskiem. Media donoszą, że Polska ma najmniejsze zasoby wód gruntowych w Europie. Są mniej więcej takie jak w Egipcie. Czy grozi nam powstanie Pustyni Biebrzańskiej zamiast Biebrzańskiego Parku Narodowego albo Pustyni Wigierskiej zamiast Jeziora Wigry? Dziś w wersji lokalnej o tym, czy zabraknie nam wody i czy powinniśmy dbać o jej zasoby. Zapraszam, Adam Janczewski. A państwa i moimi gośćmi są zastępca dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Alicja Anuszkiewicz.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Profesor Andrzej Górniak z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Witam.
Zastępca dyrektora do spraw powodzi i suszy z Białostockiego Oddziału Wód Polskich Henryk Jaros.
Witam pana, witam państwa.
I wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej Marek Siniło.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Cały kraj obiegła ostatnio informacja o tym, że w Skierniewicach zabrakło wody w kranach. Czy mieszkańcom województwa podlaskiego również może grozić taka sytuacja? Może panie profesorze.
Myślę, że nie, chyba aż tak radykalnie nie będzie takiego stanu jak u nas, bo mamy zdecydowanie lepsze warunki środowiskowe niż właśnie środkowa Polska. Ale myślę, że generalnie trzeba przyznać rację tym wszystkim, którzy głośno i coraz częściej mówią, że Polska jest w bardzo złej sytuacji, jeśli chodzi o zasoby nie tylko wód podziemnych, jak pan powiedział, ale w ogóle wód, które mogą być dyspozycyjne dla społeczeństwa. Bo im bardziej na zachód, im bardziej na wschód, tym sytuacja jest zdecydowanie lepsza, a Polska jest właśnie w takim dołku. Ale rzeczywiście powinniśmy, żeby mówić o tym, czy nam zabraknie, czy nie, to powinniśmy każdy z nas na różnym szczeblu i czy też w różnych miejscach powinniśmy gospodarować wodą i ją oszczędzać i zatrzymywać. A niestety tak nie jest.
O tym, jak dbać o wodę, jeszcze będziemy rozmawiać. WWF od lat alarmuje, że do 2025 roku blisko połowa ludzi na świecie będzie zamieszkiwała tereny z deficytem wody. Czy nas też to może dotyczyć?
Na pewno tak. Ja państwu powiem, że w ubiegłym roku jesienią mieliśmy długie okresy bezdeszczowe, które spowodowały, że weszliśmy w okres zimy z dużym niedoborem wody w glebie. Średnio się określa około 30 centymetrów. Jeżeli wypłyniemy dzisiaj na jezioro, to widać, o ile centymetrów obniżył się poziom wód gruntowych. Natomiast miesiące marzec i kwiecień był również bardzo niekorzystny. Szacuje się, że w północnych powiatach naszego województwa ilość opadów stanowiła około 30-40% średniorocznych opadów z wielolecia. Więc to też jest informacja, która powinna nas już w tym momencie zastanawiać, co mamy robić dalej z zasobami wodnymi i jak gospodarować tą wodą.
Ja pochodzę z Łomży i takie moje spostrzeżenie, kiedy jeździłem teraz wiosną, to pierwszy raz od kilkunastu albo od kilkudziesięciu lat była taka sytuacja, że w Dolinie Biebrzy nie było na wiosnę rozlewisk.
No nie mieliśmy w ogóle w tym roku tak zwanych wód roztopowych po zimie, więc to też jest... Woda roztopowa w rzekach i jeziorach stanowi duży potencjał w okresie ruszania wegetacji.
Co na to Wody Polskie?
No, potwierdzić należy tylko to, o czym tu rozmawiamy, bo u nas w Polsce dysponujemy zasobami w granicach około 1600 metrów sześciennych wody na mieszkańca na rok w okresie suszy. Tak jak to było w roku ubiegłym i w tym roku ta ilość zasobów wodnych zmniejsza się do około 1000 metrów sześciennych na rok na osobę. Natomiast właśnie w krajach Unii Europejskiej właśnie te zasoby wynoszą gdzieś w granicach 4500 metrów sześciennych na osobę na jeden rok. Także są ponad 2,5-krotnie wyższe niż to ma miejsce w Polsce. W związku z tym właśnie chociażby te liczby świadczą o tym, że wodę należy szanować w sensie właśnie jej zużycia, ale oczywiście to poza samym szanowaniem nakłada na nas jako na kraj i mieszkańców, no pewne obowiązki. Pewne to znaczy się dotyczące zwiększenia tych zasobów, które mamy. No i tu niestety właśnie bez jakichś działań dodatkowych, w sensie właśnie działań technicznych wynikających z pewnych programów na tym odcinku, no nie da się nic zrobić. No
o tych programach i o tym, jak zapobiegać suszy, porozmawiamy w dalszej części programu. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach poinformował, że susza obejmuje powiaty augustowski, białostocki, hajnowski, sejneński i suwalski. Posłuchajmy, co na temat warunków pogodowych do powiedzenia mają rolnicy spod Michałowa.
Źle, bardzo źle. Jak tak dalej pobędzie, to będzie klęska dla takich gospodarzy.
To się nie boi. To nie plaża, że dobrze jak jest słońce. Strata na wszystkim. Teraz posypaliśmy nawoz po wszystko, po zboże, żeby deszcz nie popadł. To pieniądze, ogromne pieniądze wyrzucone w błoto. No bo przecież jak tam syn kupił na 80 tysięcy nawozów i to rozwalił, jak byłoby susza, to już żadne odszkodowanie tego nie wróci.
Osuszyli za mocno. Trzeba powracać, żeby bajorków więcej robiło, żeby ta szapka gdzieś była.
To teraz wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej Marek Siniło. Jak ta sytuacja w regionie, w rolnictwie wygląda?
W ubiegłym roku przeżyliśmy dużą suszę. W tym roku wiosną też źle się zapowiadało, bo zimno i sucho, ale na szczęście przyszły deszcze i w większości regionów, w większości gmin tę sytuację uratowano. Sytuacja była w sumie niezła, ale w tej chwili pogarsza się, gdyż znowu deszcz nie pada i w niektórych regionach, nie w każdej gminie, ale w większości już jest odczuwalny brak wody przez rośliny. Szczególnie dotyczy to gleb lekkich, wyższych. Na tych glebach już są widoczne oznaki suszy.
To wyjaśnijmy słuchaczom, jak ta susza wygląda na polach. Na przykładzie konkretnych upraw na przykład.
A więc trawy. Pierwszy pokos już jest w sumie zebrany i w większości gmin był niezły plon. Natomiast w tej chwili już gdzie wyższe, lżejsze ziemie, wyższe stanowiska, już ta trawa zasycha, więc już drugi pokos może być mniejszy. Na zbożach ozimych mniej widoczne są te zauważalne skutki suszy, gdyż te zboże już bliżej końca wegetacji są. Na zbożach jarych no, liście zasychają. Ziemniaki widać więdną. Kukurydza jeszcze się trzyma, ale już jeszcze kilka dni i na pewno też już będą znaki suszy na kukurydzy widoczne.
A czy jest jakaś różnica między suszą rolniczą, a taką, która dotykałaby wszystkich mieszkańców? Taką, jaką sobie wyobrażamy najprościej, czyli brak wody, brak roślinności. Czy taka
mówi
sytuacja...
Mówi pan o suszy atmosferycznej.
Tak jest.
Ale ja jeszcze może wrócę do tego, co przed chwilą mówiliśmy. Małe drobne sprostowanie. Suszę rolniczą w drugim raporcie Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa określił na obszarze 17 gmin tylko w naszym województwie. Najbardziej dotknięte są obszary północne naszego województwa. Dotyczy to głównie powiatu sejneńskiego i suwalskiego. Tam, gdzie 90% gmin jest objętych tą suszą, zjawiskiem suszy, i dotyczy to zbóż jarych i ozimych. Oraz lokalnie, gdzieniegdzie dotyczy to truskawek. Natomiast generalnie zboża jare określono, że stwierdzono suszę rolniczą w 17 gminach, zboża ozimy w 10, a truskawki w 6 gminach. Także na obszarze naszego województwa według drugiego raportu nie jest to jeszcze najgorzej. Oczekujemy na trzeci raport, zobaczymy jaki będzie stan upraw. Rolnicy wyczekują w tej chwili, czekają przede wszystkim na dalszy rozwój sytuacji. Chodzi tutaj o kukurydzę. Zgodnie z klimatycznym bilansem wodnym rośliny będą pobierały najwięcej, potrzebują najwięcej wilgoci. Jeżeli chodzi o kukurydzę, to na przełomie czerwca i lipca, i wtedy będą, podejrzewam, większe obszary objęte tym zjawiskiem, jeżeli się te warunki pogodowe w dalszym ciągu utrzymają. Zboża jare będą już tutaj nie ma większego wpływu. Natomiast obserwujemy niekorzystne zjawisko w trawach na gruntach ornych. Nieco lepiej wygląda sytuacja na trwałych użytkach zielonych, dlatego że to jest zadarnione. W okres wegetacji wiosną te uprawy weszły znacznie wcześniej. Natomiast trawy na gruntach ornych faktycznie dość mocno dotknęła susza. No i zobaczymy, jak to będzie dalej się kształtowało.
Panie profesorze, powróćmy do tego pytania. To czym się różni susza rolnicza od suszy atmosferycznej i czy od jednego do drugiego zjawiska jest dużo?
No, trzeba pamiętać, że mamy takie trzy etapy suszy. Pierwszy etap to jest susza atmosferyczna, czyli przez długi okres czasu mamy brak opadów, a wysokie temperatury, w związku z tym duże zużycie i wtedy mamy pierwszy etap. Drugi etap to jest susza glebowa i tutaj co państwo mówicie, to już dotyczy zasobów wody w glebie. A trzecim etapem jest susza hydrologiczna. W związku z tym w pierwszej kolejności tej suszy niestety doświadczają rolnicy, a kolejny etap to będzie wtedy, kiedy nam będzie brakowało, bo susza hydrologiczna jest wtedy, kiedy rzeczywiście praktycznie rzecz biorąc zaczynamy zczerpywać zasoby, te, które są, które się tworzą przez wiele lat. Ale myślę, że tutaj przedstawiciele rolników...
Mam tylko prośbę troszeczkę dalej od mikrofonu.
Rolnicy tutaj mówią o suszy, ale przyjrzyjmy się i wyjdźmy teraz poza miasto, poza studio. Zobaczmy, ile zastawek jest rolniczych i jest zamkniętych albo podwyższonych. Zobaczmy, i jak wygląda wypełnienie zbiorników w okresie wód wiosennych na istniejących zbiornikach. Jak te zbiorniki wyglądają? W związku z tym tu wszyscy zaczynają alarmować, zaczynają niepokoić się i oczywiście patrzeć się na centralę i co w Warszawie zrobią, ale przecież wszyscy powinniśmy zacząć inaczej podchodzić. A mianowicie musi być uporządkowany system gospodarowania i każdy powinien się czuć gospodarzem i robić wszystko, żeby tą wodę zatrzymać, a tak się nie dzieje. I co ciekawe, że najpierw ci, którzy po II wojnie światowej tak wszyscy walczyli o dostęp do ziemi, dostęp do gruntów, żeby mieli swoje, no bo nie mieli swoje, bo to były to najczęściej ziemie dzierżawione albo niewielka ilość była rolników, którzy posiadali własność. I pierwsza była presja na to, meliorujmy. Meliorujmy, zmeliorowaliśmy bardzo dużo, aż za dużo. A teraz wszyscy zaczynają się zastanawiać, jak nawadniać. W związku z tym musimy tutaj sobie powiedzieć, że jakakolwiek szkoda i zmiana w środowisku powoduje, że konsekwencje są szersze, głębsze, a nawet tragiczne. O tym się przekonały już starożytne cywilizacje typu Mezopotamia, bo właśnie upadła dlatego, że nie gospodarowano racjonalnie środowiskiem. I tu, co teraz my tutaj głośno mówimy i wszyscy, szczególnie prawda, środki masowego przekazu zaczynają teraz pokazywać, że jest susza, że jest kłopot, to jest nasza wina i teraz tą winę musimy naprawić.
Jak tę winę naprawić, to w drugiej części programu. Teraz jeszcze chciałbym zapytać, czy rolnicy już zgłaszali szkody w związku z suszą?
Do wojewody podlaskiego nie wpłynął od żadnego wójta jeszcze wniosek o powołanie komisji do spraw szacowania szkód. Ja myślę, że tak jak wcześniej wspomniałam, następne raporty będą o tym decydowały. Rolnicy troszeczkę też wyczekują, bo chcą, żeby jednorazowa była lustracja w gospodarstwie na uszkodzonych uprawach i jeden protokół był sporządzony.
No ale jeszcze może wróćmy. Pani mówi tutaj o kukurydzy. Proszę państwa, są dość jednoznaczne badania wskazujące, że nie dość, że klimat nam się zmienia, ale coraz większe problemy zaczęły się z wodą w rolnictwie wtedy, kiedy na szeroką skalę wprowadziliśmy uprawę kukurydzy. Proszę państwa, ta roślina nie jest nasza, nie jest typowa z naszego obszaru. W związku z tym jej zużycie wody przez te rośliny jest tak duże w porównaniu do naszych lokalnych, że jest to jedna z przyczyn, dla których zaczął być tutaj bardzo mocno zachwiany bilans wodny naszego kraju, nie tylko naszego, zresztą to się dzieje w Europie całej. To jest jedna rzecz, a druga i przy okazji wraz z kukurydzą mamy problem z dzikami. W związku z tym to jest powiązane, ale trzeba pamiętać, że tutaj bardzo dobrze mówimy o tym, że wszyscy obserwują, bo mają straty i ja to rozumiem i znam doskonale środowisko rolnicze. Natomiast uważam, że powinniśmy patrzeć na to, co i jak produkujemy, bo i patrzeć na konsekwencje środowiskowe, nie tylko na pieniądze.
Ale problem obecnego stanu jest bardziej głęboki. wieloletnie zaniedbania w zakresie racjonalnej gospodarki na użytkach rolnych powodują to, że mamy w niektórych miejscach nawet stepowienie.
Tak.
I o tym też trzeba mówić głośno. Intensywna produkcja bydła powoduje to, że mamy nadmiar gnojowicy, który bardzo zakwasza nasze gleby. W roku bieżącym, jak się jeździło po obszarze województwa podlaskiego, to widzieliśmy czerwone łąki. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że mamy bardzo dużo szczawiu. Ten szczaw zakwitł nam, a jeżeli szczaw kwitnie, to mamy 4,5 i poniżej 4,5 pH, czyli potrzeba jest wapnowania. Wapnowanie jest to podstawowy wskaźnik informujący o opłacalności produkcji w gospodarstwach rolnych.
I może mamy swoje zasoby w województwie takie naturalne i tak, mało niszczące.
W związku z tym od miesiąca sierpnia będzie wprowadzony właśnie, będą wprowadzone instrumenty związane z rekompensowaniem części kosztów z wapnowaniem gleb.
W rolnictwie ważna jest nie tyle ilość opadów, co rozłożenie w trakcie wegetacji. I dlatego rolnicy na razie nie zgłaszają strat, no bo wyczekują deszczu. No jeśli w tygodniu, powiedzmy tydzień, może krócej nawet wystąpią deszcze, to już nie będzie takiego problemu. Natomiast przy tego typu zawirowaniach pogodowych bardzo ostro widać błędy w agrotechnice. Spóźniony siew, przesuszona ziemia poprzez niewłaściwie wykonywaną orkę, na przykład w terminie. I to potęguje wówczas skutki suszy.
W latach suchych szczególnie jest to istotne, żeby rośliny były dobrze dokarmione. Jeżeli mamy pH gleby, a według Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej mówi się, że w województwie naszym co najmniej 70% gleb mamy kwaśnych i bardzo kwaśnych. I to chociażby jest jednym z elementów właśnie, nad którym bezwzględnie natychmiast musimy przystąpić do realizacji tego tematu. I drugim tematem, zanim tutaj koleżeństwo zechce jeszcze coś powiedzieć, ministerstwo rozważa taki program do wprowadzenia od roku 2020 poprawa żyzności gleb.
Pan Henryk Jarosz z Wód Polskich.
Tak, tu oczywiście problem jest wielowątkowy i tak jak można dopatrywać się przyczyn w uprawie takich czy innych roślin. Oczywiście na pewno jest to w jakimś sensie czynnik zmniejszający zasoby wody. Z tym tylko, że właśnie gdybyśmy mieli wszystkie pozostałe instrumenty dobrze wyregulowane, pozostałe instrumenty, to mam tu na myśli zatrzymywanie wody wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe. To wtedy właśnie te sprawy związane z prowadzeniem takiej czy innej uprawy na pewno miałyby dużo mniejszy negatywny skutek. Bo tak jak tu słusznie pani powiedziała, chociażby to wapnowanie gleb powoduje zmiany w strukturze gleby, a tym samym zwiększa retencję glebową, prawda? Czyli
właśnie zmniejsza próchnicę.
Tak.
No nie.
Nie. W ogóle, generalnie.
Wapń, nie zmniejsza.
Wapń powoduje
akumulację materii organicznej.
Ale jeżeli jego gleby mamy kwaśne, więc...
No to nie ma prawa. Najważniejsze jest to właśnie, że rolnicy niestety, ale działalność prowadzi do zubożenia zawartości materii organicznej. No, proszę tak? Państwa, gdybyśmy w Polsce przeciętnie zwiększyli tylko o 0,5% zawartość próchnicy w glebie, to byśmy zgromadzili w glebie tyle wody, ile jest obecnie w zbiornikach zaporowych. W związku z tym racjonalne gospodarowanie na dominującej części, czyli na polach uprawnych i na terenach uprawnych i zwiększenie materii organicznej jest bezinwestycyjne i myślę, że to jest jeden ze sposobów, który trzeba robić, który trzeba wprowadzać i trzeba edukować. No, dosyć trudno to u nas idzie, ale takie zmiana agrotechniki i dostosowanie do zmian klimatycznych musi być i to jest konieczność, żebyśmy w ogóle dalej funkcjonowali.
W wersji lokalnej dyskutujemy dziś o tym, czy możemy stać się Saharą Europy, czy też nie. Za chwilę więcej o tym, co możemy zrobić, by zapobiegać suszy. Porozmawiajmy teraz o tym, jak zapobiegać wysychaniu naszego regionu. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że w sierpniu uruchomiony będzie nowy program nawodnień w rolnictwie. Chodzi o program małej retencji wody na obszarach wiejskich i dopłat do nawodnień. W pierwszej kolejności wsparcie mają otrzymać gminy, które według danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach były najbardziej poszkodowane przez suszę w ostatnich latach. Minister przypomniał, że programy dotyczą retencji wód i przygotowują jego programy dotyczące retencji, przepraszam, wód, przygotowują jego resort oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Posłuchajmy ministra.
Od sierpnia uruchamiamy nowy program nawodnień w rolnictwie. Na razie jest na to 400 milionów przeznaczone. Cała pula jest miliard złotych. Ja muszę zacząć od tych gmin, które były najbardziej dotknięte suszą w kolejnych latach. Tam będziemy dofinansowywali nawodnienia w gospodarstwach rolnych, a minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej od przyszłego roku uruchamia bardzo duży program dużej retencji w Polsce, która również będzie przydatna dla obszarów wiejskich.
I minister podkreślił, że miliard złotych na ten cel ma pochodzić z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020. Minister Ardanowski przyznał także, że w Polsce brakuje wody, a jej poziom w glebach się obniża. Czy ten program może choć trochę zapobiec temu zjawisku?
No, program zwiększenia retencji w Polsce oczywiście, że się przyczyni do zatrzymania przede wszystkim właśnie tych jałowo odpływających wód w okresie wiosennym, a więc właśnie tych wód pozimowych, roztopowych. I to gdybyśmy właśnie potrafili zatrzymać te wody w odpowiedni sposób, zmagazynować, zretencjonować i przesunąć właśnie je na okres niżówek, okres suszy atmosferycznej, no to na pewno efekt pozytywny tego typu działań będzie. Z tym tylko, że właśnie trzeba mieć świadomość od samego początku, że program musi funkcjonować w różnych segmentach, to znaczy się, musi funkcjonować program w zakresie dużej retencji, a więc właśnie magazynowania możliwie jak największych zasobów wodnych na tych terenach, na których można te duże ilości zretencjonować, zatrzymać. No i oczywiście są tereny o mniejszych zasobach, o mniejszym potencjale, gdzie właśnie takich możliwości gromadzenia dużych ilości nie ma. I wtedy wchodzimy właśnie w program tak zwanej małej retencji, która oczywiście właśnie jest bardzo potrzebna i ona rozwiązuje te problemy lokalne, a więc właśnie mała retencja oddziaływuje, zmniejsza właśnie deficyty wody na stosunkowo niewielkim obszarze.
Ale panie dyrektorze, mamy w Polsce, był program forsowany przez profesora Mieduszewskiego w latach, na początku, pod koniec lat 90. małej retencji. W naszym województwie powstało szereg zbiorników. No i co? Jakie są efekty tego? Żadne, a wręcz odwrotnie, ze względu na zbiorniki, które wybudowano, pogorszyła się jakość i zdegradowane zostały ekosystemy wodne. W związku z tym nie tędy droga, nie duża, nie olbrzymie budowanie. Mamy zbiornik zaporowy Siemianówka, wielka flagowa inwestycja, notabene inwestycja melioracyjna, budowana tylko i wyłącznie środkami naszego województwa. I co dała nam efekt? Proszę państwa, to jest bardzo dobre ogólniki, ale przejdźmy do konkretów. Nasz teren jest po pierwsze, ma coraz mniejsze zasoby i spływ powierzchniowy, ten wiosenny. W związku z tym duże nagromadzenie takiej wody i przetrzymanie jej do długiego okresu, do okresu, kiedy są największe potrzeby, jest niemożliwe ze względu na jakość wody. Będą się wszędzie rozwijały niestety sinice, które mamy we wszystkich zbiornikach.
Siemianówka jest tego dobrym przykładem.
No, ale ja mam dane z 30 zbiorników z całego naszego województwa sprzed dwóch lat. Wszystkie zbiorniki retencyjne mają od 60 do 80% w swojej biomasie sinice. Większość z nich produkuje toksyny. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, uważam, że nie powinniśmy budować i działać no, w sensie, jakbyśmy mieli bardzo duży kraj. My mamy problemy tutaj. W każdym powinna ta polityka gospodarki wodnej powinna być zregionalizowana. Takie zbiorniki duże można budować tylko w górach. Na naszym terenie te zbiorniki nie powinno się budować. Natomiast powinno się, i myślę, że minister powinien to uwzględnić, dawać środki na takie dostosowanie istniejącej infrastruktury melioracyjnej do tego, żeby była tam zatrzymywana woda. W odpowiednim czasie i w odpowiedniej ilości. Tego rolnicy ze względu na istniejące i na koszty, które trzeba było pokryć, nie są w stanie pokryć. Bo problem gospodarowania tej w skali, mikroskali jest związany z finansami. To musi być odpowiednio zrobione, dostosowane, bo przecież mamy prawie 30-letnie zaległości w zakresie utrzymania infrastruktury melioracyjnej. Wszystko zostało rozebrane, rozregulowane, a poza tym nie ma tak praktycznie rzecz biorąc teraz właściciela, nie ma gospodarza tego, co jest. Dlatego też uważam, że te pieniądze i środki, które powinny być na małą retencję u nas, powinny być tylko i wyłącznie na dobre gospodarowanie istniejącej infrastruktury. To nam wystarczy.
To panie profesorze w takim razie powinien rolnikom podpowiedzieć, bo nie sądzę, że oni wszyscy rolnicy są ekspertami.
Od tego są odpowiednie, po pierwsze, instytucje, które są rządowe, ale mamy również, myślę, że rolnicy sami powinni domagać się od odpowiednich włodarzy na różnym poziomie, od poziomu gmina, myślę, że powiat jest chyba tym najlepszym miejscem, żeby to koordynować, a poza tym tutaj wychodzi już problem gospodarki wodą w ujęciu zlewniowym.
Mamy a w województwie mamy tylko 57 spółek wodnych.
No właśnie. I uważam, że takie działania można podjąć i to one by były bardzo efektywne i bardzo szybkie i co ciekawe, one by przyczyniły się do tego, żebyśmy mieli więcej wód podziemnych, mniejsza reakcja na suszę, na takie wahania, które teraz są, jeśli chodzi o zasilanie atmosferyczne, a z drugiej strony poprawilibyśmy to, co jest żyje w wodzie, a to jeżeli będą odpowiednie organizmy i one odpowiednio będą kontrolowane, no to wtedy będziemy mieli i my będziemy bardziej zdrowsi. Chociażby będziemy mieli więcej ptaków, które będą miały co jeść.
Rolnicy czekają na wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa. I to, co pan profesor mówi, mała retencja to przede wszystkim. Dobrze, gdyby w województwie działały spółki wodne, bo te spółki wodne przejęłyby na siebie bezpośrednio codzienną tą działalność związaną z gospodarką wodną. A w tej chwili tych spółek jest bardzo mało. Rolnicy sami no, różnie podchodzą do tego tematu. I stąd taka sytuacja.
No widać, jak mamy zakrzaczone trwałe użytki zielone. Jak się jeździ po województwie, to właśnie nie ma rowów melioracyjnych, tylko są właśnie jakieś...
To dobrze w niektórych miejscach.
W niektórych miejscach, tak, ale w większości to
tam,
są...
Tam, gdzie potrzeba i gdzie prowadzi się intensywną, no trzeba wiedzieć, że im bardziej się sypie więcej nawozu, tym większa jest transpiracja, większe zużycie wody.
Natomiast w roku bieżącym z budżetu państwa mamy do dyspozycji 3 550 000 plus z budżetu wojewody 100 000 zł na wsparcie spółek wodnych. I gdyby te spółki wodne się chciały reaktywować i to byłoby większe wsparcie do tego i można by było coś zrobić w tym zakresie.
Właśnie trzeba podchodzić do problemów w sposób systemowy. Czyli właśnie, no, tu w części opinii państwa się zgadzam, bo oczywiście właśnie wszystko to, co jest związane z małą retencją i z tak zwanym regulowanym odpływem, czyli mówię tu właśnie o obiektach melioracyjnych, na których są urządzenia wodne i właściwe sterowanie tymi urządzeniami, a więc właśnie zatrzymywaniem wody wtedy, kiedy trzeba. No i oczywiście spuszczeniem, odprowadzeniem nadmiarów. To jest ten element podstawowy. To jest ten szczebel najniższy i oczywiście zgadzam się z tym, że powinno się reaktywować spółki wodne, bo właśnie to, to byłby podmiot do prowadzenia rozmów i merytorycznych działań, zarówno właśnie wykonawczych, jak i finansowych. Natomiast właśnie jeśli przechodzimy trochę na wyższy pułap problemu, a więc właśnie na retencjonowanie wody, to nie do końca mogę się zgodzić, że nie mamy możliwości gromadzenia właśnie większych ilości wody. U nas na terenie RZGW w Białymstoku gospodarujemy wodą w tak zwanym systemie Wielkich Jezior Mazurskich i doskonale wiemy właśnie, jakie są tam zasoby wodne, jaki jest potencjał, ile tej wody jeszcze moglibyśmy właśnie w tymże systemie zatrzymać, zretencjonować. Oczywiście, że są regiony czy części regionów zróżnicowane o mniejszym i większym potencjale. To oczywiście tak jest. Z tym tylko, że właśnie po to się opracowywuje programy zwiększenia retencji, tak ogólnie rzecz ujmując, żeby dopasować właśnie działania do możliwości lokalnych. Także ma pełne uzasadnienie i mała retencja i duża retencja i wszelkie inne działania, które zapobiegają skutkom suszy.
Myślę, że...
Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej Marek Siniło.
Że Forum Podlaskiej Izby Rolniczej powinno być miejscem, które by skupiało w tym temacie naukowców, administrację, jak również rolników. Konkretne wypracowanie wniosków
gospodarki wodnej.
Gospodarki wodnej.
Skierowanej na ten główna działalność nasza gospodarcza w naszym regionie, to jest rolnictwo. I to powinno być i ochrona środowiska. A te dwie rzeczy można pogodzić, można je wspierać i powinniśmy wspólnie działać, ale myślę, że jeszcze tu jest jedna ważna rzecz, a mianowicie, proszę Państwa, przez bardzo wiele lat były prowadzone różne prace i opracowania, i syntezy. To wszystkie materiały są. My wiemy, jak gospodarować. Nawet są opracowane programy symulacyjne dotyczące przechodzenia zarówno fal wezbraniowych, ale rozdysponowania w dorzeczu Narwi. Brałem udział kilka lat temu właśnie pod kierunkiem profesora Miodrzeckiego nad takim programem, jak gospodarować. Ale to musi być realizacja, musi być dotyczyć wszystkich. Z jednej strony administrację rządową, mamy również gospodarstwo państwowe Wody Polskie, ale to również dotyczy rolników.
Może, żeby taki przykład podać. Tygodnik Polityka ostatnio podawał przykład portugalskiej Tamery. Tamtejszy krajobraz przypominał pół pustynie, deszcze spływały do rzeki, często powodując podtopienia, a latem wysuszona gleba ulegała stopniowej erozji, a krajobraz pustynnieniu niestety to chyba zaczyna brzmieć trochę znajomo. I organizacja Global Ecology Institute postanowiła przeprowadzić eksperyment na terenie około 130 hektarów, wykopała rowy, niecki, aby opady zatrzymać i pozwolić im wsiąkać w glebę. I to tak zwana zasada 3S, slow spread and sink, czyli zwolnić przepływ, rozprowadzić wodę i pozwolić jej wsiąkać. Wiosną teren obrósł zielenią, pojawiły się zwierzęta i to sprawiło w zdziwienie samych autorów projektu, którzy nie przypuszczali, że zmiana może zająć zaledwie jeden sezon. Czy u nas jest to również możliwe?
Oczywiście, że tak. Zwykłe, że małe oczka w każdym gospodarstwie wodne wystarczyłyby do tego, żeby zatrzymać określoną ilość wody i przeciwdziałać również zmianom klimatu.
A poza tym wystarczy również, żeby wszystkie istniejące albo budujące się inwestycje budowlane, które mają na przykład duże powierzchnie dachów, żeby były obowiązkowa retencja podziemna w postaci studzienki. Ja na przykład taką mam. Nikt mnie nie zmuszał, sam wybudowałem i przy okazji nie zwiększam narażenia środkowej części miasta na powódź, bo niestety, a przecież mamy duże spółdzielnie, mamy takich właścicieli, którzy mogą
mogliby to zrobić. Powinniśmy zacząć każdy od siebie. Ja zawsze mówię, że żeby jesteśmy tutaj w tym środowisku, każdy z nas gościem przez te kilkadziesiąt lat, prawda? W związku z tym musimy się zachowywać jak gość, czyli musimy respektować, a my musimy respektować prawa przyrody. Z pustego nikt nie naleje, ale musimy również dążyć do tego, żebyśmy mieli co. W związku z tym trzeba, tak jak tutaj wszyscy mówią, gromadzić, ale gromadzić również i myślę, że zanim rolnicy patrzą się na chmury z daleka, to powinni wziąć, zabrać się za deski i do istniejących rowów melioracyjnych podpiętrzyć tą wodę, która spływa, jeżeli tam jeszcze jest, bo w wielu już przypadkach spłynęła. To jest raz, a z drugiej strony trzeba myśleć, jak na przykład stworzyć nawet i wykorzystywać tą wodę z istniejących. Proszę mi pokazać przykłady z istniejących zbiorników tak zwanej małej retencji, gdzie się nawadnia metodą wymuszono-mechaniczną. Nigdzie.
Myślę, że rolnicy mają tą świadomość i ta świadomość wzrasta, jeśli chodzi o tą gospodarkę wodną. A więc to, co rozmawialiśmy, zwiększenie próchnicy, prawidłowa agrotechnika, małe zbiorniki retencyjne, to, co pan profesor podpowiada, żeby również nawodnienie. I to na pewno w szybkim okresie.
Ale faktyczne przykłady często temu przeczą.
No właśnie.
Chociażby w ostatnich latach z krajobrazu wiejskiego zginęły właśnie te małe oczka, które w trybie pilnym powinniśmy właśnie, żeby one wróciły tam i
ale
miały swoje
miejsce.
Ale one
również mają wielką bioróżnorodność. Tak. O tym się przekonała już Wielkopolska, bo okazuje się, że te słynne pasy drzew chłopowskiego z okresu międzywojennego, to ja z jednej strony, że one uchroniłyby przed stepowieniem Wielkopolski i Kujaw, ale z drugiej strony jest to wielka bioróżnorodność i pokazaliśmy, że dzięki temu w tym krajobrazie rolniczym to, co my mówimy, możemy również przytrzymywać te największe cenności naszego środowiska przyrodniczego, bo wiele zwierząt, czy w ogóle roślin, idzie razem z człowiekiem.
Tak, bo rozwiązania te o dużych parametrach, absolutnie, to są długotrwałe i wymagają dużego zaangażowania sił i środków i one nie wpłyną natychmiast na poprawę sytuacji. Natomiast niektóre rzeczy możemy tu i teraz zrobić.
Zbliżamy się już powoli do końca. Mówimy dużo o rolnictwie, a w jaki sposób mogą mieszkańcy miast oszczędzać wodę?
No, myślę, że to chyba doświadczyli, że jak za dużo wody, to od razu się niektórym dobrze powodzi. Szczególnie w garażach u nas. Ale myślę, że to jest pierwsza rzecz, a mianowicie tu chyba jest sprawa pozwoleń na budowę. Pozwolenia na budowę winny być bardziej, a teraz nie ma już takich obowiązkowych przecież pozwoleń, ale my musimy sobie zdawać sprawę, żeby ta inwestycja, która nowa jest, żeby ona nie zagrażała sąsiadowi i żeby wprowadzić obowiązkowe studnie chłonne, jeżeli takowe możliwości są, bo nie wszędzie da się.
Wody Polskie co zalecają mieszkańcom?
To oczywiście właśnie jest dużo rzeczy do zrobienia. To znaczy się właśnie u nas na tym odcinku szwankuluje planowanie przestrzenne, czyli właśnie trzeba byłoby zacząć od tak zwanych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Nie mówię tu o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, no bo to już są z reguły jakieś małe obszary dotyczące konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Natomiast właśnie w studium uwarunkowań gospodarujemy przestrzenią i jeśli mówimy o mieście, to oczywiście powinny w każdym mieście być takie tereny przeznaczone wyłącznie po to, żeby odebrać właśnie te nawalne deszcze, które powodują, iż kanalizacja, system kanalizacji deszczowej, obojętnie jaka by nie była w tym mieście, tego nie wytrzyma. I mamy właśnie jakieś efekty w postaci zalanych ulic, piwnic i tak dalej. Natomiast to tylko świadczy o braku właśnie skutecznych działań na tym odcinku.
A może jakieś regulacje dotyczące przedsiębiorstw? przedsiębiorstw również, ponieważ no, duże przedsiębiorstwa zużywają bardzo duże ilości wody.
Ale one też mają swoje zakłady przemysłowe i na terenie swoich zakładów przemysłowych mogą jakoś gospodarować wodą, ale przecież mamy już chociażby instrumenty prawne i ekonomiczne, bo obecnie wiele zakładów przemysłowych zmniejszyło zużycie wody. Proszę Państwa, przecież wtedy, kiedy zaczęliśmy płacić, o 1/3 spadło zużycie wody, bo jak liczniki im wszystkim założono. W związku z tym przemysłowcy o tym doskonale wiedzą. Są zresztą specjalne technologie zamkniętych obiegów, wykorzystania wtórnego. Nawet przecież mamy takie możliwości korzystania z wtórnego oczyszczania, wykorzystania ścieków, różnego rodzaju ścieków. Jest wiele możliwości. Wszędzie mamy tradycję, tylko na przykład ze środowiska naukowego my w każdej chwili możemy zaproponować rozwiązania na różnych poziomach, ale trzeba nam do tego jakichś tam środków oczywiście, ale niestety chociażby z funduszy europejskich teraz nie da się dużo skorzystać, bo musi być zawsze partner prywatny.
W wersji lokalnej Państwa i moimi gośćmi byli dziś zastępca dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Alicja Anuszkiewicz. Dziękuję. Profesor Andrzej Górniak z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Do widzenia.
Zastępca dyrektora do spraw powodzi i suszy z Białostockiego Oddziału Wód Polskich Henryk Jaros.
Dziękuję bardzo.
I wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej Marek Siniło.
Zapraszam na forum Izby Rolniczej, gdzie ten temat powinien być merytorycznie dalej kontynuowany.
Życzę miłego dnia i choć trochę ochłody. Dziękuję. Adam Janczewski.